Gość Radia 5.
Czas na audycję Gość Radia 5, a w naszym studiu panowie Michał Olszewski i Rafał Żytyniec z Muzeum Historycznego w Ełku. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Panowie, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o dwóch ważnych aspektach. Pierwszym to będzie oczywiście spacerownik po mieście, niezwykłym, tak to się nazywa. I drugi to oczywiście 11 listopada, no bo jakby nie patrząc, już ta data zbliża się do nas wielkimi krokami. To na początek o tym spacerowniku chciałbym porozmawiać, zapytać, co to takiego jest ten spacerownik tak naprawdę?
Spacerownik to jest publikacja, która zainaugurowała tak naprawdę działalność Muzeum Historycznego w Ełku w 2012 roku. Była to pierwsza publikacja, którą zainicjował ówczesny dyrektor pan Kazimierz Bogusz. Autorami tego spacerownika jest Michał Olszewski, kolega tutaj to Jakub Knyżewski z Muzeum Historycznego w Ełku.
Przepraszam
Michał
bardzo.
Olszewski, współautorem spacerownika. I moja skromna osoba, Rafał Żytyniec. Myśmy wtedy, zanim jeszcze powstało muzeum, zaczęli właśnie pracę nad tym spacerownikiem. To jest taka dość nietypowa książka, ponieważ proponujemy naszej publiczności, czy naszym czytelnikom, 6 spacerów po mieście. Są to spacery oparte o topografię miasta, niemniej jednak staramy się te spacery też tak przeciąć z historiami ludzi związanych z tymi miejscami, na przykład, nie wiem, no, pisarze Zygmunt Witlenz, Klaus Dybowski, historia synagogi ełckiej, więc też piszemy o miejscach, których nie ma, ale też są tam takie dwa rozdziały, które nie są takie typowe dla poetyki spacerownika. Jest to mianowicie rozdział o Ełku w III Rzeszy. To była taka historia, którą niemieckie źródła tak bardzo po macoszemu traktowały, przynajmniej ta Księga Stron Ojczystych Reinholda Webera. Tam no, niewiele było o II wojnie światowej i jej przyczynach, a to była główną właśnie przyczyna utraty tych terenów po 1945 roku dla Niemców. Więc ja tutaj akurat mi się wtedy udało w Berlinie znaleźć dość sporo ciekawych akt o historii ełckiej NSDAP i ten rozdział też napisałem. I jeszcze został taki materiał, to były różne takie relacje podróżne o Ełku, przewodniki o mieście, więc też troszeczkę złamaliśmy tą poetykę właśnie taką opowieścią. Zmierzając ku końcowi, spacerownik miał 4 nakłady, w tym trzeci i czwarty było już w wersji poszerzonej. I uznaliśmy z Michałem Olszewskim, że po wyczerpaniu właśnie ostatniego nakładu, że się troszkę ta formuła po 12 latach wyczerpała. I dzisiaj chcielibyśmy właśnie porozmawiać z naszymi czytelnikami o ich wrażeniach z tego spacerownika. Może nieskromnie dodam, wiem, że książka została bardzo dobrze odebrana, przynajmniej przez naszą ełcką lokalną publiczność, czy lokalnych czytelników. Przy nowym nakładzie chcielibyśmy troszkę tą książkę zaktualizować, dlatego chcemy posłuchać po prostu wrażeń, krytyki, nie tylko pochwał i zapraszamy państwa dzisiaj do muzeum, żeby o tym porozmawiać.
No właśnie, spotkanie dzisiaj, ale dokładnie do tego przejdziemy jeszcze sobie za chwilę. Na początek chciałbym jeszcze zapytać o to, do kogo tak naprawdę skierowane jest to spotkanie, do kogo skierowany jest ten spacerownik. No i macie też przygotowane specjalne pytania dla wszystkich tych, którzy tam się pojawią.
To znaczy pytania będzie nam zadawał pan Kazimierz Bogusz, który był inicjatorem tego spacerownika. Ja tych pytań nie znam, specjalnie też to tak zrobiliśmy. A pytanie może zadać każdy, tak? Tutaj spacerownik oczywiście był adresowany do bardzo szerokiej publiczności, nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale też turystów. Staraliśmy się, żeby ta poetyka spacerownika dotarła do każdego. Są tam podstawowe informacje na temat miejsca, ale też taka pogłębiona wiedza historyczna. To jest taki rodzaj Bedekera, to są takie niemieckie właśnie przewodniki turystyczne z dużą dozą wiedzy historycznej. Właśnie chcemy o tym porozmawiać. Każde pytanie może być zadane. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń.
No to my oczywiście serdecznie zapraszamy. Tylko dodam, że dzisiaj o godzinie 17 miejsce to Muzeum Historyczne w Ełku. No to gdzie Muzeum Historyczne w Ełku, to chyba każdy już praktycznie wie.
Tak, wystarczy dojść do dworca, przejść przez tunel i jesteśmy.
Także serdecznie zapraszamy. Teraz przeskakujemy do naszego kolejnego tematu, czyli dzień 11 listopada. Panie Jakubie, proszę mi powiedzieć, jak to mniej więcej wyglądało 100 lat temu na naszych terenach?
To jest właśnie bardzo interesujące pytanie, ponieważ właśnie my patrzymy na 11 listopada przez pryzmat odzyskania niepodległości, jako że jesteśmy Polakami, żyjemy w Polsce, więc dla nas ta data jest oczywiście zakończeniem pierwszej wojny światowej i także symbolicznym momentem odzyskania niepodległości, bo to też oczywiście był proces. To nie jest tak, że zostało to ogłoszone tak, o dzisiaj to się stało. W zasadzie przez cały czas trwania pierwszej wojny światowej można obserwować zmianę stosunku państw zaborczych, ale też innych państw biorących udział w pierwszej wojnie światowej, zwłaszcza Francji, ale także Stanów Zjednoczonych na coś takiego jak kwestia Polska, więc mamy do czynienia z pewnym procesem, który symbolicznie my świętujemy właśnie jako 11 listopada, święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Natomiast w listopadzie 1918 roku Ełk nosił nazwę Lyk i znajdował się na terenie ówczesnych Niemiec, Prus Wschodnich, dla których ta data jest czymś, była i jest czymś kompletnie odmiennym. A więc...
No tak, no bo dla Polaków jednak to było odzyskanie niepodległości, ale dla ludności, która tu mieszkała, no to tak naprawdę, no tak jakby zupełnie coś innego, odwrotnego.
Przegrana wojna.
Tak, przegrana wojna.
Przede wszystkim przegrana, koniec wojny, więc z jednej strony oczywiście to ulga dla wielu ludzi, bo mówimy o straszliwej wojnie, w toku której zginęły miliony ludzi, także miliony Niemców, setki tysięcy Polaków również, bo pamiętajmy, że Polacy także brali w tej wojnie udział jako żołnierze państw zaborczych, często po przeciwnych stronach okopów. Natomiast dla mieszkańców Ełku to był przede wszystkim koniec I wojny światowej i jej przegrana, tak? Więc i to wydarzenie kładło się cieniem, można powiedzieć, przez cały okres międzywojenny na życiu tych mieszkańców, na ich odczuwaniu rzeczywistości. Listopad 1918 roku to jest także wybuch rewolucji w Niemczech. Oczywiście największymi ośrodkami rewolucji komunistycznej, socjalistycznej były takie miasta jak Berlin czy Hamburg, więc wielkie ośrodki przemysłowe. Ale także w takich miastach jak Ełk powstawały rady robotnicze i żołnierskie. Wiemy o tym z dokumentów, że Ełczanie byli w te działania zaangażowani i byli w Ełku działacze Socjalistycznej Partii Niemiec, SPD, którzy włączali się w tę działalność. I przede wszystkim oni tutaj zabiegali o poprawę warunków aprowizacyjnych miejscowej ludności, więc to bardziej się skupiało na tym takim aspekcie bytowym niż aspekcie politycznym, który oczywiście gdzieś tam dominował w innych rejonach Niemiec, w większych miastach niemieckich. Mamy, to warto sobie tak spojrzeć na taką perspektywę porównawczą, prawda? Mamy Ełk, a 30 kilometrów dalej, tak w przybliżeniu mówiąc, mamy Grajewo, gdzie ten moment właśnie miał zupełnie...
Wyglądał zupełnie inaczej,
zupełnie
tak.
Inaczej, prawda? Pamiętajmy też, że cały czas na wschodzie, na szeroko, w Europie Środkowo-Wschodniej, tak, bo aż na Ukrainie, na Białorusi, w państwach bałtyckich stacjonowały wojska niemieckie. To nie jest tak, że one 11 listopada 1918 roku
zniknęły, tak.
Prawda? Ten proces wycofywania się tych wojsk trwał wiele, wiele miesięcy i między innymi te wojska no jechały pociągami wojskowymi, tak przez Białystok, Grajewo, także Ełk, bo to także pamiętajmy o tym, że stacja graniczna.
No właśnie, bo tutaj 1918 rok w Polsce to bardzo ważna rzecz, ale jeżeli chodzi o Ełk, no tutaj warto podkreślić, że tak jak pan powiedział, to rzutowało cieniem na to, co później się działo tutaj, a rzutowało na referendum, które było no troszeczkę później.
Plebiscyt, tak? Mówimy się, tak. Chodzi oczywiście o plebiscyt z lipca 1920 roku i mamy w zasadzie w całej Europie Środkowo-Wschodniej taką bardzo trudną sytuację, bo powstała próżnia polityczna, upadły imperia. Imperium rosyjskie rozsypało się, tak? Jest rewolucja bolszewicka, ogromny chaos, wojna domowa w Rosji. Rozpadło się Cesarstwo Austro-Węgierskie. Na wiele, wiele mniejszych państw narodowych. Niemcy w zasadzie można powiedzieć, że spośród tych trzech państw wyszły najlepiej, tak, bo one nie utraciły suwerenności, nie rozpadły się, chociaż utraciły dość znaczne tereny na wschodzie, więc Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie, wówczas to się nazywało Prusy Zachodnie. Ale koniec I wojny światowej wytworzył pewną próżnię i te nowo powstające państwa, często ze sobą skonfliktowane, walczące o tereny, o jak najlepszy układ sił dla siebie, w takiej samej sytuacji znajdowała się odzyskująca niepodległość Polska. Nikt nie wiedział, jakie ona tak precyzyjnie będzie miała granice. Tak, bo pamiętam, przed rozbiorami Polska była jednym z największych państw w Europie. Oczywiście nie było mowy, że odbuduje się w takim kształcie jak w połowie XVIII wieku, natomiast jakiś kształt trzeba było jej oczywiście nadać. Rozmowy na ten temat toczyły się oczywiście w Paryżu, w Wersalu, i tam też podpisano traktat pokojowy z Niemcami, który to sankcjonował między innymi to, że na tym terenie, w południowych Prusach Wschodnich, a więc na terenach zamieszkałych przez ludność mazurską, ludność warmińską, polskojęzyczną ludność, choć niekoniecznie identyfikującą się jako Polacy, na tym terenie miano przeprowadzić plebiscyt, w toku którego ci ludzie mieli zadecydować o tym, czy będą mieszkać dalej w Prusach Wschodnich, w Niemczech, czy może woleliby zamieszkać w Polsce, ale to jest oczywiście już osobny temat, tak, na o wiele dłuższą rozmowę, i tutaj muzeum też oczywiście kilka lat temu miało poświęconą temu wystawę, jest katalog.
No trzeba przyznać, że brzmi to troszeczkę zagmatwanie, ale koniec końców wyszło tak, że po prostu jesteśmy teraz w Polsce, mówimy po polsku, a mogło to skończyć się zupełnie inaczej.
Tak, to oczywiście te tereny ostatecznie do Polski zostały przyłączone w 1945 roku w wyniku tego, że Niemcy przegrały kolejną, drugą wojnę światową. Natomiast no, tu warto jeszcze może spojrzeć na dzieje tej samego święta 11 listopada, tak? Bo to mówiłem o tym, że to jest pewien data w pewnym stopniu symboliczna. Tak? Co się dokładnie wydarzyło 11 listopada? Józef Piłsudski przyjechał, został uwolniony z więzienia w Magdeburgu i 11 listopada przyjechał pociągiem do Warszawy, gdzie powitała go Rada Regencyjna, a więc taki twór quasi-państwowy stworzony przez okupacyjne władze niemieckie, który miał administrować terenami polskimi. I tutaj też warto sobie zadać pytanie, po co Niemcy wypuścili Piłsudskiego z więzienia? Tak. Więc pamiętajmy, listopad 18 roku to trwająca już od miesięcy rewolucja w Rosji i dopiero co rozpoczęta rewolucja w Niemczech. Niemcy, wypuszczając Piłsudskiego, liczyły na to, że stworzy on tam jakiś silny ośrodek, który nie dopuści do tego, aby te dwie rewolucje się połączyły. Natomiast w istocie rzeczywiście było to początkiem państwowości polskiej, bo Rada Regencyjna powierzyła od razu Józefowi Piłsudskiemu dowodzenie armią polską. Po tych 123 latach zaborów się odrodziła.
I to mu się udało bardzo dobrze. To trzeba przyznać. Panowie, na zakończenie jeszcze chciałbym poprosić pana Rafała, żeby zaprosił jeszcze raz na dzisiejsze spotkanie. Co, gdzie, jak i dlaczego?
Proszę. Dzisiaj o godzinie 17:00 Muzeum Historyczne Wełku, Centrum Edukacji Muzealnej. Zapraszamy państwa na rozmowę o spacerowniku. Każde pytanie można zadać i cieszymy się na spotkanie.
A ja cieszę się, że panowie byliście dzisiaj ze mną. Ja tylko przypomnę, w naszym studiu pan Jakub Knyżewski i Rafał Żytyniec z Muzeum Historycznego Wełku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Gość Radia 5.